Szanowni Państwo, w tym tygodniu, 11 lutego, Kościół katolicki już po raz 30 będzie obchodził Światowy Dzień Chorego. Poświęcony osobom cierpiącym, fizycznie, psychicznie i duchowo. Jest to dzień, w którym przypada wspomnienie objawienia Maryjnego, jakie miało miejsce w Lourdes 11 lutego 1858 roku. Co ciekawe, Jan Paweł II wybrał tę datę lutową w dniu 13 maja 1992 roku, a więc w dniu wspomnienia pierwszego objawienia Maryjnego w Fatimie w 1917 roku. Dlatego pochylmy się z okazji tego święta dzisiaj nad osobami chorymi i naszą rolą wobec nich. Diagnoza poważnej choroby, zwłaszcza przewlekłej i nieuleczalnej, jest dla osoby nią dotkniętej i dla osób bliskich poważnym załamaniem dotychczasowego życia. Jakie są przeżycia z tym związane, zależy oczywiście od wielu czynników, o których trudno tutaj w tym krótkim felietonie wspominać. Skupmy się głównie na roli tych, którzy są w otoczeniu osoby chorej. Objawy choroby mogą pojawić się nagle lub stopniowo. Gdy pojawia się nagle, wywołuje reakcję szoku, przerażenia. Gdy jej objawy pojawiają się stopniowo, chory szuka potwierdzenia diagnozy, wędrując po poradniach i szpitalach pełen napięcia, niepokoju i lęku. Jest to etap silnej huśtawki emocjonalnej, od rozpaczy po nadzieję. Trudno poradzić sobie z niepewnością i naprzemiennymi silnymi uczuciami, negatywnymi czy też pozytywnymi, z wahaniami nastroju. Ale trudno też pogodzić się z definitywną diagnozą, która już potem zmienia wszystko. Życie staje się diametralnie inne i to na zawsze. Proces akceptacji choroby i adaptacji do niej jest i dla chorego, i dla jego najbliższych najczęściej procesem trwającym tak długo jak jego życie. Ponieważ zmieniają się objawy chorobowe, dolegliwości, uciążliwości, wydolność fizyczna i psychiczna, i trzeba wciąż na nowo adaptować się do nowej sytuacji. Czego potrzebuje osoba chora, a zwłaszcza przewlekle chora? Pomoc rodziny oprócz konkretnych czynności związanych z higieną, żywieniem i leczeniem oraz czasem z konieczną rehabilitacją na terenie domu polega głównie na zapewnieniu osobie chorej swojej obecności i dostępności, na byciu przy niej, ofiarowaniu swojego czasu i wsparciu w tym, czego ona aktualnie potrzebuje. Rodzina zwykle robi co może, aby osoba chora była zaopatrzona pod względem potrzeb fizycznych. Już samo ich zaspokojenie zabiera wiele czasu i wysiłku oraz jest dużym, nieraz bardzo dużym obciążeniem finansowym. Mycie, ubieranie, ścielenie, zmiana pieluch, podawanie lekarstw, gotowanie specjalnych posiłków, karmienie, czasem dbanie o odpowiednie działanie specjalnej aparatury, kontakt z lekarzem, załatwianie spraw w urzędach, zdobywanie leków, wyjścia z domu z chorym. To wszystko jest czasochłonne i energochłonne. Chory oprócz zaspokojenia potrzeb dotyczących jego stanu fizycznego potrzebuje bliskiej obecności kogoś, empatii, czyli wczucia się w jego sytuację i rozmowy, aby dać upust swoim trudnym emocjom. Chory, ale również jego bliscy mają też wiele pytań. I nie chodzi o to, aby być gotowym dać na nie odpowiedzi. Chory wie, że na większość z nich nie potrafimy odpowiedzieć. Pyta nie w celu informacyjnym, ale katarktycznym. To znaczy chce zwerbalizować swoje żale i wątpliwości, wyrazić niepokoje i konkretne lęki, swoje poczucie skrzywdzenia przez los. Dlaczego mnie to spotkało? Czym zasłużyłem sobie na taką karę? Poczucie niesprawiedliwości. Dlaczego ja, a nie ktoś inny? Chory i jego bliscy mają nieraz wiele również wątpliwości religijnych, stawiając różne pytania. Dlaczego złe rzeczy dzieją się dobrym ludziom? Dlaczego Bóg stworzył człowieka tak kruchego na zdrowiu i tak podatnego na chorobę, a ostatecznie na śmierć? Dlaczego jako dobry ojciec nie chroni człowieka od cierpienia? Jak można go udobruchać? Jak można wymodlić cud? Pytań rodzi się wiele, odpowiedzi oczywiście gotowych nie ma. Dotykamy tajemnicy. Jednak chory potrzebuje rozmowy o tym w celu wentylacji psychicznej, rozładowania paraliżujących go emocji, pogłębienia swojego sensu życia. Rozmawiając z chorym, trzeba nastawić się przede wszystkim na słuchanie. Trzeba pamiętać, że ma się dwoje uszu i jedne usta, co zobowiązuje do słuchania dwa razy dłużej, bardziej niż mówienia. Nie zawsze trzeba odpowiadać i reagować słowem. Czasem trzeba wspólnie pobyć w ciszy, w milczeniu, dając oparcie przez swoją obecność i serdeczne gesty. Trzeba też pozwolić choremu na wyrażenie gniewu czy złości, aby nie bać się tych uczuć i aby on się nie bał tych uczuć, bo tłumione przerodzą się w depresję. Ale wyrażał je w taki sposób, aby nie powodować konfliktów i odrzucenia przez innych. Nie należy również ciągle hamować płaczu i objawów smutku chorego, gdyż każdy ma prawo do wyrażania tego, co przeżywa, co czuje. Nie należy też umniejszać znaczenia straty zdrowia. O, nic takiego wielkiego się nie stało, każdy w końcu kiedyś choruje. Nie pocieszać poprzez stwierdzenia, że są gorsze choroby albo że będzie dobrze. Skoro dobrze, czyli pełni zdrowia, już nigdy nie będzie. A czy będzie dobrze, to tego nie wiemy. Takie pocieszenia tylko rozdrażniają chorego. Trzeba też pamiętać o tym, że chory jest wrażliwy nie tylko na to, co się mówi, ale również jak się mówi. Na ton głosu, tempo głosu, gesty, mimikę, pantomimikę, uśmiech, czyli na tak zwane pozawerbalne formy kontaktu. Dlatego trzeba być przy nim bardzo szczerym i autentycznym, bo wyczuje fałsz. Ważna jest też atmosfera emocjonalna, jaką otoczony jest chory, aby nad rodziną nie wisiała ciągle gradowa chmura smutku, rozpaczy, apatii, zazdrości innym, pretensji czy rozżalenia. To, że chory i jego rodzina przeżywa trudne emocje, jest czymś normalnym, gdyż są to normalne reakcje normalnych ludzi na nienormalną sytuację. Wszak normą jest zdrowie. Chory i jego rodzina mają więc prawo do pytań, wątpliwości, smutku i niepokoju. Natomiast rolą otoczenia jest pomoc choremu, aby stopniowo poradził sobie z negatywnymi emocjami, aby mogły one pojawiać się coraz rzadziej, z coraz mniejszą intensywnością, aby nie doszło do ich długotrwałego zalegania i załamania psychicznego. Dlatego trzeba szukać tak zwanych rezerw psychicznych i duchowych, to znaczy tego wszystkiego, na czym chory może bazować, aby każdy dzień był warty przeżycia. Budowanie nadziei na przyszłość nie może być naiwne, ale nie można też od jej odbierać. Przeciwnie, trzeba wzbudzać zaufanie chorego do siebie, że poradzi sobie z każdą chwilą, z każdą sytuacją życia, z każdą chwilą, która nadejdzie, również z chwilą śmierci, gdyż jak nadejdzie, przyjdzie łaska z nią związana. Przyjdzie błogosławieństwo potrzebne na tą chwilę. Dziękuję Państwu.